Pierwszym naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie.
Na szczęść Boże.
Panie profesorze, chciałem zapytać, jak pan ocenia koalicje, które zawiązują się? Widzimy to teraz po tych konwencjach regionalnych, czy tych takich ogólnopolskich. Zawiązują się z racji wyborów samorządowych. Jak pan ocenia szanse? No i też, czy to wszystko na przykład Platforma Nowoczesna i taka dosyć ostra lewica, choć mówią w założeniach, że to delikatnie na prawo i delikatnie na lewo, czy chociażby PSL, który też jest w wielu samorządach, czy z Platformą, tak jak było to podczas rządów ośmioletnich, no mówią o takich rzeczach, takich sprawach, tak proponują, że no dziwię się, że przez ostatnie lata tego nie zrobiono. Dziś bylibyśmy o krok dalej.
Tu ojciec wskazał na bardzo poważny problem tej totalnej opozycji, jeśli mówimy o wyborach samorządowych, bo owszem, w Warszawie oni od 3 lat nie rządzą. Od 3 lat zdefiniowali się jako totalna opozycja. Natomiast w przetłaczającej większości sejmików, wielkich miast i owszem, a to są wybory samorządowe, a nie parlamentarne. W związku z czym twierdzenie, że mamy do czynienia z jakimiś złymi rządami, a taka retoryka idzie z tamtej strony, zresztą są te billboardy objętych przez PiS milionach, no nie specjalnie korespondują z tymi wyborami, bo te wybory, no to bardziej trzeba by się zastanowić, jak wygląda sprawa dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, jak wyglądają rządy totalnej opozycji w Gdańsku i tak dalej. Więc cały szereg takich rzeczy, które mnie sugerowałby, że jeśli już coś rozliczamy, to rozliczamy te rządy, do których to władz odbywają się wybory. Tymczasem tutaj jest zupełna pogmatwana ta logika, przez to mała skuteczność przekazu. Jeśli mówimy z kolei o tych koalicjach, które się zawiązują, no to z jednej strony mamy anihilację Nowoczesnej, bo ona tam zyskuje różne miejsca w wyborach samorządowych, ale w istocie jako byt oddzielny, oddzielny byt polityczny powoli przestaje istnieć. W tym względzie Grzegorz Schetyna połyka tę partię, stara się ją wchłonąć.
A niby to miał być nowy projekt, który da oddech Polsce i Polakom.
No ale w starym wydaniu. Natomiast też kiedy przyjrzymy się tej konwencji, na przykład na konwencji wypowiedzi Katarzyny Lubnauer z hasłami feministycznymi, z hasłami nieco lewackimi, no to już ta koalicja przesuwa Platformę na lewo. Natomiast jeśli się wzięło Barbarę Nowacką, no to już w ogóle rzeczywiście ten profil lewicy, czy lewicowy, czy lewacki się jeszcze bardziej pojawia. I to niewiele daje. Dlaczego? Bo to środowisko Nowackiej od razu się podzieliło. Część została w tym stowarzyszeniu i mówi, że Nowacka zdradziła razem z Pawłem Śpiewakiem, kandydatem na prezydenta Warszawy, trzyma dalej, są mocne podziały w tym względzie. Więc wcale to środowisko nie przeszło całościowo w kierunku Platformy.
Tylko że Nowacka też mówiła, że to już nie ta lewica, więc trochę to znaczy, jeżeli połączy się ona z Platformą i Nowoczesną, to co myśleć o Platformie i Nowoczesnej?
Nie, no właśnie, bo problem jest taki, że wtedy ta Platforma i Nowoczesna się przesuwają, przynajmniej w odbiorze wyborców, na lewo. Że mając takich liderów jak Nowacka, która te czarne marsze współorganizowała i tak dalej, no to wszystko idzie w kierunku lewym. Ale z kolei taki centrowy elektorat, o wiele bardziej umiarkowany w tych poglądach, zaczyna się wahać, zaczyna myśleć, no mój Boże, no to jeśli tak to idzie, to przecież nie będziemy głosować na jakieś szaleńcze z ich punktu widzenia projekty. Także to są ruchy, które niespecjalnie, owszem, robią zamieszanie, ale niespecjalnie dają efekty. Tutaj też trzeba widzieć, że ta opozycja w tej ogólnopolskiej kampanii samorządowej jest przynajmniej krok, a nawet 2 kroki za PiS-em. Jest ogromna dynamika premiera Morawieckiego, który najpierw ogłosił tą swoją piątkę taką ogólnokrajową w sensie programowym, czyli różne tutaj prawda, kwestie również te społeczne, takie jak 300+. Potem piątkę samorządową i od razu też pojawił się na konwencji na Dolnym Śląsku. to na Dolnym Śląsku, który zna, bo tam on się wywodzi, i na Dolnym Śląsku, z którego wywodzi się Grzegorz Schetyna. Jego dosyć błyskotliwe przemówienie i wskazywanie konkretnych problemów, tych lokalnych w wymiarze wojewódzkim i w wymiarze takim powiatowym, no powoduje, że konwencja Nowoczesnej Platformy jest taka ogólna, jest spóźniona. No, trzeba nadążać teraz zapisem i jest to dosyć skomplikowana sytuacja, nawet mówię, jeśli mówimy o dynamice wydarzeń. Kolejna rzecz jest taka, że PiS, i to trzeba widzieć, że PiS no, gra tak zwaną wiarygodnością. To znaczy te wszystkie obietnice, które teraz składa, i to wszyscy składają, tak? Bo Platforma też ma ten tak zwany sześciopak, jak ktoś tam nazwał, czy sześć punktów swoich programowych, i one są jakąś obietnicą poprawy sytuacji Polaków, ale pytanie jest o wiarygodność, bo z jednej strony to, jeśli coś się proponuje, no to dlaczego się tego nie zrealizowało na gruncie samorządowym, skoro się rządziło?
Właśnie, bo pytanie, panie profesorze, czy ta wiarygodność rządu, możemy ją przenieść na tę, którą chcemy uzyskać w samorządach, bo też ludzie porównują sobie. Pan mówi, że nieraz to tak się zaciera, zresztą opozycja dziś też walczy z rządem, może nie do końca przygotowała się albo myślała o samorządach, jak to zrobić, żeby być bardziej wiarygodnym, bo tak naprawdę w większości samorządów PO z PSL-em no na przykład są górą.
No właśnie, znaczy oczywiście, że ta retoryka ogólnokrajowa się przeplata z tą taką lokalną, ale na bazie wiarygodności, którą PiS sobie zbudował na gruncie ogólnopolskim, jak gdyby stara się wygrać w opinii Polaków te argumenty czy te obietnice, które są składane na gruncie samorządowym. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę perspektywę sejmików wojewódzkich, bo to jest duża, jak duże regiony, które tylko we współpracy z polityką krajową mają szansę zbudować coś trwałego. Szczególnie myślę tu o biedniejszych regionach, chociażby Ściana Wschodnia, województwo lubelskie. A więc ta wiarygodność, którą zbudował sobie rząd, a zbudował, bo pamiętajmy, że kiedy mówiono o przykładowym 500+, czy o obniżeniu wieku emerytalnego i tak dalej, to opozycja twierdziła, to jest niewykonalne ze względu na to, że budżet nie wytrzyma. Tymczasem budżet absolutnie wytrzymał, bo pieniądze pozyskano od mafii. W tym względzie to jest bardzo duży kapitał wiarygodności i on w wyborach no bezwzględnie jest potrzebny, ażeby takie wybory wygrać. Jeśli się wiarygodności nie ma, to obietnice będą i są traktowane wtedy jako obietnice bez pokrycia. I tym kapitałem rzeczywiście premier Morawiecki szafuje i stara się go eksponować, no bo ma czym. Więc tu jest inna dynamika tych dwóch kampanii. Oczywiście jest też PSL. PSL zdaje sobie sprawę, że poziom życia polskich obywateli ze względu na różne te programy rządowe podniósł się i że szczególnie zyskało to ta biedniejsza część społeczeństwa polskiego, a więc głównie żyjąca w małych ośrodkach i na wsi, a więc ten stary elektorat PSL-owski, oni zdają sobie sprawę, że jeśli by przegrali teraz batalię z PiS-em, stracili rządy w samorządach, to praktycznie nie ma ich w Sejmie, bo to jest taki układ ściśle powiązany.
No też wystartowali sami, prawda? Z nikim nie próbowali pójść
Tak, bo chcą tę markę utrzymać, a oni wiedzą, że ta marka gra na wsi jako w koalicji, no to by powiedziano wówczas, że to jest jakaś sytuacja zupełnie absurdalna. Natomiast tutaj ta marka PSL-owska jest niezgrana i oni sobie zdają z tego sprawę, że nią nie można dalej szafować i grają o życie. W ogóle totalna opozycja wie, że jest spleciona pewnym wspólnym interesem. Tam nie ma wspólnej idei, bardziej to jest wspólny interes. I on został utracony na płaszczyźnie warszawskiej, mówię o rządzie, natomiast on funkcjonuje jeszcze w samorządzie, więc gdyby tutaj utracić, no to praktycznie można powiedzieć, że ten cały układ, który później tak mocno manifestował różnych choćby kodowskich demonstracjach, ten układ po prostu przestałby istnieć i to zaplecze również, więc to jest walka na śmierć i życie o przetrwanie tych bytów politycznych. Ta agresja w retoryce antypisowskiej, która się pojawia, no ona jest też spowodowana tym trzyletnim powtarzaniem tego samego. PiS niszczy demokrację, PiS niszczy państwo, PiS prowadzi wojnę z Unią Europejską. To jest jak gdyby powtarzanie tych starych, utartych haseł, bo trudno się też z nich wyzwolić. Ale czy to zagra w kampanii samorządowej, szczerze wątpię.
Mam jeszcze pytanie, panie profesorze. W Szwecji miały miejsce wybory parlamentarne i trochę zaczęło się zmieniać, chociaż dosyć duża frekwencja. Myślę, że my o takiej możemy pomarzyć. Prawie 85% poszło ludzi do urn wyborczych. No ale nieoczekiwany sukces, trzecie miejsce szwedzkich demokratów, takie ugrupowanie antyimigrackie, antyimigracyjne. No, bo to też ta polityka i Unii Europejskiej, i polityka Szwecji, czy tych, którzy gdzieś tak bezrefleksyjnie może przyjmowali uchodźców. No, też myślimy o tym, by być otwartym na człowieka, tak? Ale jak słyszymy premiera Słowacji, to mówi, że to nie ci, którzy uciekają przed wojną, przed prześladowaniami, ale ci, którzy szukają miejsca pracy dla siebie. I teraz no kwestia tych politycznych pertraktacji. Ale jak pan myśli, czy rzeczywiście coś się zmienia, coś drgnęło? Jest jakaś szansa na myślenie, na inną politykę w Europie, patrząc na to, co dzieje się w Szwecji?
No, establishment jest przerażony, bo tu się powtarza sytuacja z Niemiec. Też pamiętajmy, że w Niemczech mamy do czynienia z dwoma partiami takimi głównymi, SPD, czyli socjaldemokraci, i CDU, czyli chrześcijańscy demokraci. Obie partie o coraz bardziej zbliżonych poglądach na życie społeczne, bo mimo tego, że się nazwą różnią, to są w koalicji długiej już i niewiele ich różni. Natomiast ta polityka migracyjna doprowadziła do z ich punktu widzenia groźnej sytuacji, bo alternatywa dla Niemiec pojawiła się mocno w parlamencie i ta koalicja to jest praktycznie jedna poważna opozycja, i która punktuje, kiedy są te zamachy na różne osoby w Niemczech, pojawiają się już demonstracje, fala rośnie sprzeciwu i to dokładnie się odzwierciedla w Szwecji. I to, wydaje się, będzie miało też odzwierciedlenie w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wydaje się, że te partie antyimigranckie czy antyislamskie mogą zdobyć dużo głosów, bo widać, co się dzieje w konkretnych krajach. W tym względzie nie tylko Szwecja, ten establishment szwedzki jest przerażony, ale w dużym stopniu przerażony też jest establishment unijny. Także to bardzo istotny sygnał, jeśli bierzemy pod uwagę to, co się dzieje, jakie procesy dzieją się w Europie.
Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za komentarz.
Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba.